7 odcinku audycji Zmienia Świat rozmawiamy z Dorotą Limontas. Wspomniałaś właśnie o tym, że no jesteś przykładem społeczniczki, która zawsze stara się znaleźć rozwiązania na potrzeby. Właśnie o tym rozmawiamy. No i tak, potrzeby pojawiały się, chodzi o harcerstwo, też to lokalne, ale też działasz szerzej, znacznie poza też naszym regionem. Wspomniałaś o tym, że pomagaliście w czasie pandemii, kiedy zareagowaliście i ta pierwsza pomoc w tym naszym mieście, ale też w całym województwie była też inicjowana z waszej strony. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, byłaś jedną z pierwszych, która zorganizowała pomoc rzeczową dla pierwszych uchodźców, którzy pojawili się w naszym regionie. I teraz moje pytanie jest takie, jak znajdujesz na to wszystko czas i jak godzisz pracę w tych różnych środowiskach, dla tych różnych potrzeb i w różnych miejscach?
No na szczęście praca nauczycielki myślę, że raczej pomaga w tego typu działaniach, bo ja akurat pracuję w przedszkolu, więc ja nie muszę dzielić pracy zawodowej i mojej działalności pozarządowej, ale łączę to i myślę, że tutaj ogromny ukłon w kierunku mojej placówki. Od razu uruchomiliśmy zbiórki darów i po prostu otworzyliśmy magazyn wręcz w budynku przedszkolnym, gdzie zbieraliśmy wszystkie te dary i stamtąd wychodziła ta pomoc, więc ja mam to szczęście, że mogę łączyć te dwa obszary mojego życia. Natomiast no, ja na szczęście otaczam się ludźmi, którzy podobnie jak ja są bardzo zaangażowani społecznie, działają w różnych organizacjach, ale i też w sektorze biznesu, więc łatwo było mi po prostu połączyć te rzeczy i znaleźć odpowiedź na te potrzeby, które pojawiły się podczas wybuchu wojny. No a wtedy myślę, że my jako Polacy też mamy coś w sobie jednak takiego, że mamy taką potrzebę pomagania, więc dużo osób bardzo ruszyło na pomoc. Ludzie przecież zaczęli wsiadać w samochody, pojechali na granicę, zaczęli przywozić ludzi tutaj, wozić rzeczy prywatnymi autami i tak dalej, więc tak naprawdę to wymagało jedynie skoordynowania tych wszystkich działań, bo bardzo dużo osób chciało coś robić. Ja jestem jednak zwolenniczką takiego mądrego pomagania i mądrej służby, więc oczywiście zaczęliśmy od tego, żeby zebrać przede wszystkim potrzeby, zrobić listę. Powołaliśmy zespół koordynatora, który tym wszystkim się zajmował. Przygotowaliśmy naszych wolontariuszy też na ewentualne obciążenia psychiczne, no bo z tym też trzeba się wiązać przy każdej działalności społecznej, a szczególnie przy takiej charytatywnej czy humanitarnej w zderzeniu z różnymi trudnymi problemami. Mieliśmy też to szczęście, że w ZHP bardzo szybko powstała taka psychologiczna strefa pomocy, gdzie można było skorzystać z telefonu do psychologa na wypadek, gdybyśmy tego rzeczywiście potrzebowali. No i skoordynowaliśmy te wszystkie działania. Ja mam samochód, ktoś miał dostęp do jakichś darów, ktoś miał pieniądze, które mógł przekazać na paliwo, ktoś miał swój czas, żeby wsiąść w ten samochód, zawieźć te rzeczy, bo tak się składa, że właśnie pierwszym naszym działaniem był wyjazd do Ostródy, bo tam pojawili się pierwsi uchodźcy w ośrodku. Pojechaliśmy tam i zawieźliśmy te wszystkie dary, które udało nam się zebrać dosłownie w 24 godziny i to były chyba 4 auta pełne po prostu po dach wypełnione różnymi darami. Więc no jest to do zrobienia, tylko właśnie trzeba to mądrze skoordynować i też przesortować to wszystko, bo ja później w różnej działalności swojej charytatywnej związanej właśnie z pomocą Ukrainie spotkałam się z taką niepotrzebną pomocą. No to jest właśnie wykorzystywanie okazji do tego, żeby z jednej strony gdzieś tam oczyścić swoje sumienie, bo zrobiłem coś dobrego, a z drugiej strony wyczyścić też i swoją szafę na przykład z ubrań, co dokłada wolontariuszom pracę, więc stąd cały czas mówię o tym mądrym pomaganiu, o tym odpowiadaniu na potrzeby i bardzo dużo organizacji, które zajmuje się działalnością charytatywną, działalnością humanitarną i jakąkolwiek działalnością w trzecim sektorze, najczęściej bardzo precyzyjnie określa te potrzeby. Natomiast my jako ludzie mamy często problem z odpowiadaniem im bezpośrednio na listy czy zapytania, które są wysyłane z drugiej strony. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo tak samo teraz, nie wiem, schroniska dla zwierząt już nie przyjmują wszystkich pokarmów, dlatego że tam bardzo często trafiają zwierzęta, które potrzebują konkretnej pomocy. No i myślę, że to jest ważne, żebyśmy jednak mądrze pomagali, a nie dokładali jeszcze wtedy obowiązków dla ludzi, którzy i tak robią to po godzinach swojej pracy wolontariacko i społecznie.
Chciałam jeszcze porozmawiać o innym rodzaju pomocy, bo ostatnio byłaś w górach przy projekcie Szarpowie Nadziei. Opowiesz o tym doświadczeniu?
Oj, to jest doświadczenie, które cały czas jest we mnie jeszcze bardzo, bardzo żywe. No to jest niesamowita lekcja empatii i takiej pokory, bo to jest projekt, który polega na wprowadzaniu albo czasami wręcz wnoszeniu osób z niepełnosprawnościami na górskie szczyty, które są dla nich w normalny sposób nieosiągalne, dlatego że są to osoby, które poruszają się na wózku, mają porażenie mózgowe i mają trudności z poruszaniem się. No i Szarpowie Nadziei to jest taka grupa ludzi, która stara się właśnie tym osobom umożliwić zdobywanie tych górskich szczytów. One czasami są też nieosiągalne dla normalnych ludzi, bo dla niektórych wejście na Kasprowy Wierch, czy Giewont, czy Kościelec, bo nawet i takie szczyty pojawiają się na tej liście, są bardzo, bardzo trudne. No i teraz jeszcze musimy sobie wyobrazić to, że tam wnosimy jeszcze osobę, która porusza się na wózku inwalidzkim, która jest totalnie uzależniona tylko i wyłącznie od osób, które niosą ten wózek, który jest mega ciężki, jesteśmy w skałach, mamy wysokie podejścia. Do tego dochodzą różne warunki pogodowe, wiatr, słońce upalne albo i deszcz, no wtedy zazwyczaj jednak się wycofujemy. Niesamowite są te emocje, szczególnie, że osoby z niepełnosprawnościami, ja akurat w ten weekend wchodziłam z dwiema grupami tutaj z Warmii, jedna z Olsztyna, jedna z Lidzbarka Warmińskiego. Te emocje tych dzieciaków są nieudawane, bo osoby z niepełnosprawnościami po prostu są szczere do bólu, więc jak weszliśmy na ten szczyt, akurat nam udało się teraz od Murowańca dojść do przełęczy Karp. To jest 1853 metry nad poziomem morza, no to już jest prawie 2000 metrów, to jest dosyć spora wysokość. No te dzieciaki po prostu całowały kamienie ze szczęścia, płakały, bo nigdy w życiu nie były tak wysoko w górach. A jeszcze w takim towarzystwie, w takim otoczeniu, gdzie po prostu one potrzebowały tej atencji, na co dzień jej też nie mając, bo też niektóre z tych dzieciaków były z domu dziecka. I po prostu te łzy, które tam się pojawiały, no nie były ukrywane. No to były szczere łzy szczęścia i radości i myślę, że do dzisiejszego dnia cały czas to gdzieś tam w naszych głowach siedzi. No myślę, że no jest to przepiękna inicjatywa i cieszę się, że mogę być częścią tej pomarańczowej drużyny, bo kolor pomarańczowy jest właśnie kolorem naszych koszulek i zachęcam do wspierania takich inicjatyw.
A każdy może być takim szerpem?
Każdy może być szerpem. Co roku rekrutujemy nowych szerpów. Pojawiają się informacje właśnie na stronie Szerpowie Nadziei. Myślę, że warto śledzić kanały. Jest rekrutacja, później jest szkolenie. Trudne jest to, myślę, przedsięwzięcie, aczkolwiek jeśli ktoś lubi góry, lubi pomaganie, pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, to może połączyć te swoje pasje i górskie, i wędrówki, i spotkania turystyczne, i jeszcze do tego właśnie to pomaganie.
A tobie co daje taka podróż z taką osobą na szczyt? Z czym wracasz potem?
Ja myślę, że my jako Szerpowie, ja też na pewno i wiem też od innych znajomych z grupy, że chyba to wydarzenie daje nam więcej niż tym osobom, bo dla tych dzieciaków jest to osiąganie szczytu, natomiast dla mnie jest to ogromna lekcja pokory, bo wysłuchując historię, przede wszystkim bardzo trudne historie chorób dzieci, ale ich opiekunów, rodziców, bo też mamy wyjście, gdzie przyjeżdżają rodzice i my możemy zabrać od nich te dzieci, oni mają czasami pierwszy raz w życiu weekend tylko dla siebie, to jest w ogóle coś niesamowitego, to myślę, że to jest ogromna lekcja pokory i ogromna lekcja tego, żeby po prostu korzystać z życia, brać garściami je takie codziennie po prostu, przeżywać jakieś przygody i cieszyć się z tego, co nas otacza i szukać samych pozytywów w życiu, bo tych ludzi często spotyka ogromne, trudne historie, to są naprawdę ludzkie tragedie. Jeszcze w zderzeniu z naszym systemem często borykają się z różnymi problemami i całe życie poświęcają tylko i wyłącznie na poszukiwanie środków, żeby ratować swoje dziecko. No myślę, że no ta pokora, ale i przede wszystkim też empatia, bo trochę to otwiera nam klapki szerzej na oczy, że świat nie kończy się tylko i wyłącznie na moim podwórku, na moim osiedlu, sąsiedzie, mojej rodzinie, tylko tam gdzieś są ludzie, którzy potrzebują pomocy i proste gesty, prosta rozmowa, bo czasami to wystarczy po prostu rozmowa dla tych osób. Czy wolny weekend dla rodziców, którzy mogą zażyć tak zwanej opieki wytchnieniowej w tym czasie, czy wędrówka, nawet czasami do tego schroniska, bo niektórzy nie dają radę iść wyżej, zostają w Murowańcu, zostają na Morskim Oku, czy wejście na Rusinową Polanę, które wydawałoby się łatwe, jest dla tych ludzi Everestem, więc no myślę, że powinniśmy po prostu uczyć się wiele różnych rzeczy od tych osób.